Ten instrument to cudowny dar natury o anielsko-niebiańskim brzmieniu, odziany w doskonały kształt. W rękach muzyka budzi się i śpiewa najpiękniejsze arie, łaknąc pieszczoty smyczka. Każdorazowo odwdzięcza się piękną barwą, aksamitem, tembrem, siłą i delikatnością za każde dobro im uczynione. Różnią się między sobą, tak jak ich właściciele. Bywają chimeryczne, kapryśne, ospałe lub temperamentne. Są niepowtarzalne, zbudowane z różnych kawałków drewna. Do każdego trzeba dopasować właściwy klucz. I oczywiście każdy ma duszę. O instrumencie z duszą opowiadają mi rodzinnie ich twórcy, między innymi Jacek i Łukasz Sikorscy. Pracownia to jest serce.
No, znajdujemy się w samym centrum Gdańska. To są okolice ratusza staromiejskiego, hali targowej. I tutaj działamy z synem i z żoną. To jest takie niezwykłe miejsce, bo w centrum miasta, ale jest niezwykle dobra atmosfera do pracy. Jest cisza, jest trochę zieleni, a w naszym zawodzie to natchnienie, czy ten dobry klimat jest bardzo ważny.
Ja i później jak już brat dołączył, uwielbialiśmy zabawy w pracowni. Wszystkie te urządzenia, narzędzia były dla nas atrakcyjne, jeśli chodzi o to zabawy po prostu. Wykonywaliśmy też różne jakieś proste elementy, jakieś statki. Tutaj bardzo blisko mamy pracowni Wielki Młyn, przez który przepływa Radunia. No i ja tam puszczałem statki na sznurku, które wykonywałem tutaj w pracowni.
W 1992 roku podjąłem decyzję, podjęliśmy, że przeprowadzamy się, czy zaczynamy nasze życie w Gdańsku. To właśnie przez przypadek zupełnie jakoś tutaj trafiliśmy na ulicę Młyńską i zachłysnąłem się tym miejscem. My przez 2 lata wynajmowaliśmy pokoik blisko Motławy przy ulicy Dzianej. Łukasz tam wtedy w rogu pokoju stało jego łóżko, w drugim rogu pokoju stół stolarski i tak męczyliśmy się. I tutaj właśnie było ogłoszenie przy ulicy Młyńskiej, sprzedam mieszkanie. Coś widocznie było to pisane. No to śmiejemy się, że musiał mocny halny wiać i nas tutaj przywiał. No, jesteśmy zakochani w morzu. Jako dzieci z rodzicami jeździliśmy. No, górale jeżdżą nad morze. Ludzie morza jeżdżą w góry. I ta miłość do morza, ona jest, ona się przewija. Może to gdzieś tam słychać nawet w tych zbudowanych przez nas instrumentach.
Teraz zajmuję się opracowywaniem grubości płyty wierzchniej. To jest już tak naprawdę taki końcowy etap, dlatego że używam do tego stróżków liliputków. Z racji wielkości
jak
taką
taki
mają.
Bucik wygląda.
Dokładnie tak. Jest to po prostu malusieńka skala, jeśli chodzi o stróg, na przykład stolarski, który możemy tutaj zobaczyć, jest znacznie, znacznie większy.
Centymetr najmniejszy, 2 centymetry, 3-centymetrowy stróżek to już jest średniej wielkości. I są odpowiednio wyprofilowane, mają tą stopę półokrągłą.
Zbliżamy się już do etapu, w którym tak naprawdę instrument będzie zamykany, czyli płyta wierzchnia wyląduje na reszcie, no właściwie pół pudła, no i będziemy się wtedy zajmować lakierowaniem instrumentu. Te emocje, ta adrenalina, która wiąże się z uzbrojeniem instrumentu, czyli wydaniem przez niego pierwszych dźwięków, no zbliża się wielkimi krokami, czyli ekscytacja też w związku z tym jest coraz większa.
Potrzebna jest inspiracja. Nie chcę, żeby to zabrzmiało górnolotnie, ale jakiś rodzaj duchowości. No, coś chcemy przekazać poprzez ten instrument. No, ponieważ działamy na jednej płaszczyźnie z muzykami. Lutnictwo nie istnieje bez wykonawców, dlatego to dla nich tworzymy, dla nich są nasze skrzypce. Te instrumenty muszą spełniać ich oczekiwania, no muszą się po prostu podobać. A żeby tak się stało, to trzeba kochać to, co się robi. To jest bardzo ważne, bo wydaje mi się, że tylko wtedy możemy tworzyć wartościowe instrumenty. Łukasz teraz, on tutaj skrobie. No jest to taki etap kluczowy dla brzmienia instrumentu i wydawałoby się, że można to tak prosto skopiować z tych wspaniałych instrumentów starowłoskich, mistrzów Stradivariego i innych, ale nie jest to tak. Każdy instrument jest zbudowany z innego drewna, trzeba się wsłuchać w to drewno. Ono szemrze i przemawia do nas. Drewno akustyczne, sprężyste, ono wydaje inny odgłos niż drewno, które nie ma tych dobrych parametrów akustycznych. Jaki dźwięk jeszcze? Najwięcej to jednak przy budowie nowych instrumentów. Ale tutaj, Łukasz, z takiego drewna robimy duszę. Oczywiście tniemy piłą ręczną. A to jest z kuźni? To jest nasza kuźnia, co?
Tak.
I to jest właśnie drewno, które też ma około 160 lat z naszej kuźni. Z tego drewna uwielbiamy robić duszę.
To już jest bliżej tego efektu końcowego.
Prawie gotowa dusza.
Ale zaczynamy od takiej formy.
Z dużego klocka.
To wszystko jest delikatne jednak.
Tak, ale to też jest paradoks, dlatego że z jednej strony instrumenty, jeśli chodzi, żeby przeanalizować grubości, no to na przykład boczki w skrzypcach to jest w granicach milimetra, jeśli chodzi o grubość. Płyta wierzchnia czy spodnia to jest też w zależności od modelu, od koncepcji kilka milimetrów, a skrzypce w porównaniu do innych elementów, które człowiek wytwarza, no są z nami kilkaset nawet lat i są takie instrumenty, które cały czas działają, są użytkowane. I nic im się nie dzieje.
A wręcz przeciwnie, zyskują.
Dokładnie.
Te kilkusetletnie instrumenty z reguły kosztują słono.
A elementy, nie wiem, wykonane ze stali, z różnych takich materiałów uchodzących za bardzo wytrzymały, twardy, no niestety nie opierają się próbie czasu.
I jest to magia. Te instrumenty nas zaskakują za każdym razem. Mimo że mamy zapas drewna, ja 40 lat temu kupiłem chałupę góralską i u przyjaciela przechowuję ten materiał na skrzypce. Jest on znakomity, bo w momencie rozbiórki ten dom już miał 80 lat plus 40 przechowywania, także w tej chwili ma już 120 lat. Jest drewno stare, według nas, i nie tylko według nas, bardziej się nadaje do budowy instrumentów. Jest wypracowane, ono było poddawane różnym zmianom. Raz na tę chałupę padał deszcz, innym razem świeciło słońce, więc to drewno cały czas pracowało. Kurczyło się, pęczniało, pewne olejki eteryczne zostały tam wypłukane. Widzimy, bo budowaliśmy również ze stosunkowo świeżego materiału, świeżego drewna, kilkunastoletniego, i widzimy, jaka jest różnica między tym stuletnim a takim świeżym. Za każdym razem wygrywa, chociaż to, od czego zaczęliśmy, zaskakuje nas. To nie jest tak, że każdy kolejny instrument już mamy podobne, porównywalne drewno i brzmi tak samo. Jest wiele wytwórni, fabryk, gdzie kopiarki, maszyny robią wszystko, natomiast nie ma czasu na to, żeby to drewno do nas przemówiło. My tutaj, jak pan zauważył, nie mamy maszyn. Robimy wszystko ręcznie. Kiedyś uważałem, że to taki mankament. Przeszkadzał mi hałas, jak byłem u kolegów lutników. Pomyślałem, nie, chyba jednak nie chcę tutaj w naszej pracowni maszyn, bo one hałasują, a poza tym nie pozwalają na ten etap taki ręcznej pracy, kiedy czujemy drewno, wczuwamy się w nie. Kiedy przecinamy płytę ręcznie, widzimy, jaki stawia opór. Kiedy, tak jak Łukasz teraz tutaj hebelkiem struga płytę, też czuje, jak ona do niego szemrze. Ona mówi, trzeba się tylko w te słowa, w te dźwięki wsłuchać.
To jest taka forma, w której no wygodnie, bezpiecznie możemy umieścić instrument, który budujemy, czy jest poddawany renowacji, jakiejś naprawie. No i po prostu odpowiada kształtowi sklepień, które, jak wiemy, w instrumentach smyczkowych typu skrzypce, czy altówka, czy wiolonczela oczywiście, to sklepienie jest po prostu wypukłe, a nie jak w gitarze płaskie. Powinniśmy korzystać z takiej żłobnicy. Kiedy uczymy się tego fachu, no to bez takiego dosyć podstawowego narzędzia jak cytomierz, którym mierzymy grubości, bardzo ciężko nam jest określić, czy ten materiał już jest odpowiednio gruby, czy jeszcze nie. Natomiast z każdym kolejnym instrumentem jesteśmy w stanie za pomocą dłoni, palców wyczuć. I oczywiście, tak jak tata tutaj wspomniał, również dźwięk jest bardzo ważny, jakie tutaj narzędzie wydaje podczas opracowywania. No i tym cytomierzem już posługujemy się po prostu nieco mniej.
Znowu muszę przerwać. Tutaj praca cały czas.
W tej chwili robię retusz. Tutaj dziecko, które grało na tych małych skrzypcach. 1/4, no troszeczkę poobijało smyczkiem, tutaj są takie ślady od smyczka, może gdzieś tam od paznokcia. To są skrzypce w rozmiarze 1/4, ale są jeszcze mniejsze. 1/8, 1/32. No on tutaj ma stare, rozciągnięte struny, jest rozstrojony. Pewnie no nie będzie to uczta dla naszych uszu, ale możemy spróbować wydobyć kilka dźwięków, czy tutaj może Łukasza poprosimy, na instrumencie, który mamy obecnie w pracowni. To jest Grancino. I to są skrzypce, które należą no naprawdę do takiej czołówki światowej. Chociaż mieliśmy, no może się pochwalimy, takie perełki jak Stradivari ex Kreutzer, i to uważa się, że ten Stradivarius to jeden z najlepszych instrumentów na świecie, jakie są. Mieliśmy kilkakrotnie przyjemność czy zaszczyt serwisować go, naprawiać tego Stradivariego. Potem również to szczęście nas spotkało, że trafiło do nas kilka, no dokładnie dwa inne Stradivariusy. Także to jest niezwykłe przeżycie, niezwykłe doznania, a dźwięk, który płynie z tego instrumentu, to trudno go określić słowami. Słodycz, głębia, tembr. Teraz Łukasz tutaj właśnie spróbuje na Grancino.
Przyznam szczerze, że zawsze jest to wyjątkowe doświadczenie, dlatego że oprócz tego, że oczywiście jest to wyjątkowa okoliczność, że można takiego instrumentu dotknąć, ale przede wszystkim jest to też wielka lekcja, bo wiadomo, no, staramy się też jak najwięcej z takiego kontaktu z tak wyjątkowym instrumentem po prostu się nauczyć i wyciągać jakieś wnioski, które później przekładamy na swoją pracę.
Ile lat tutaj historii jest w tym instrumencie?
Ponad 200. Musiałbym sprawdzić. Zaraz sprawdzę.
Tutaj widać już po prostu po powłoce, czy lakierniczej, czy po tych różnych uszkodzeniach, że no, instrument no, ma swój wiek, także osiągnął już na pewno dojrzałość pełną. W niejednych rękach na pewno był.
Zawsze staraliśmy się trochę zerwać z tym kanonem starowłoskim, bo są to takie wzorce no, naprawdę niedoścignione. Ale szczerze mówiąc, niespecjalnie to się udawało, dlatego że no, jest to taka bardzo dziedzina konserwatywna. My ciągle używamy tych samych klejów, co mistrzowie starowłoscy, co Stradivari. Gatunki drewna również się nie zmieniły. Lakiery, sami tworzymy lakiery, robimy je z naturalnych żywic rozpuszczanych w spirytusie. Niektórzy koledzy robią lakiery olejne, ale to wszystko jest naturalne. Nie używamy tych nowoczesnych, syntetycznych lakierów, choć nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby spróbować, chociaż może by się okazało, że to nie jest takie złe, ale jakoś pachniałoby mi to bluźnierstwem, gdybym lakierem syntetycznym polakierował pół roku mojej pracy.
Z przekory i z racji różnicy wieku wolałbym się nie zgodzić z tatą, natomiast no niestety prawda jest taka, że faktycznie no dzisiejsze technologie pozwalają naprawdę skopiować instrument co do mikrometrów, jeśli chodzi o grubości, i taki instrument będzie no, wyglądał kapitalnie, doskonale. No ale jak to w instrumencie? On nie tylko musi wyglądać i on nie ma wyglądać, natomiast on musi doskonale brzmieć. I to jest główny nasz cel. I tak jak tata mówił, no, jeżeli opracowujemy ręcznie, to my podchodzimy do każdego instrumentu w sposób indywidualny, dlatego że nawet jeżeli pozyskamy z jednego pnia, z jednego drzewa mnóstwo materiału na instrumenty, to każdy będzie minimalnie się różnił od siebie. Dlatego nie możemy nigdy podchodzić w sposób szablonowy. I podejmowano na przestrzeni lat oczywiście takie próby odtworzenia instrumentów wykonanych przez wielkich mistrzów za pomocą różnych skanerów, kopiarek, dzisiaj CNC również jest wykorzystywany. No i nikt nie osiągnął takiego efektu jak po prostu ręczna praca lutnika, który słucha, zna, dotyka i obcuje z materiałem od momentu klejenia klinów poprzez opracowywanie właśnie grubości i każdego innego etapu, który wpływa na ten efekt końcowy.
Chciałbym poprosić słyszeć do skrzypiec.
Postaram się coś tutaj dla pana znaleźć. To dla pana będzie?
Dla mnie, ja jestem, jeszcze się nie nauczyłem, ale aha, mam już skrzypce, przygotowany jestem.
To proponuję taki smyczek
lepszy,
tak. Proszę się przyjrzeć.
On nie jest on nie musi być napięty bardziej?
Tak, napina się tutaj tą śrubką.
Aha,
i oczywiście trzeba włosie nakalafoniować.
Ja nie mogę, co?
Tak.
Kalafonią?
Czyli pan będzie pierwsze kroki stawiał.
Pierwsze kroki, tak.
A no to polecamy, żeby jednak zrobić to z kimś, kto panu pomoże.
Nie, to ja wiem. Wie pan, ja mam słuch wybitny, bo jestem harmonikarz ustny i gram z głowy.
Czyli nie będzie pan korzystał z zapisu nutowego, nie, tylko będzie pan grał ze słuchu.
Będę próbował.
No to życzymy wytrwałości. Dobra. Tutaj zabezpieczę ten smyczek.
Pan go zabezpieczy, żeby mnie nie gonili za tym smyczek.
Co pana skłoniło, żeby pan przyszedł tutaj?
Znaczy, kupiłem bardzo tanio prawie nowe skrzypce z futerałem. Już uzupełniłem te wszystkie kabelki i teraz mi pozostał tylko smyczek zupełnie zepsuty. Muszę wymienić na nowy. A co będzie dalej, tego nikt nie wie.
Na pewno długa droga przed panem, ale trzymamy kciuki. To ja tutaj dostanie pan od nas kalafonię.
Czasami zdarza się też, po prostu przychodzą osoby absolutnie wyjątkowe, takie no, niezwiązane na co dzień z muzyką. No bo wiadomo, jeżeli przychodzi do nas zawodowy muzyk, my tutaj wiemy, jak ze sobą rozmawiać. Często posługujemy się też takimi terminami, które dla kogoś mogą być nie do końca zrozumiałe, ale zawsze jest to ciekawe doświadczenie, kiedy ktoś dopiero rozpoczyna tą swoją przygodę z instrumentem, szczególnie jeżeli nie są to dzieci, bo wtedy jest to jakieś tak bardziej naturalne. No, mieliśmy panią rekordzistkę, która z tego co pamiętam, to miała 80 czy 90 lat i dopiero rozpoczynała naukę gry na skrzypcach, co jest według mnie niesamowite, ale to też pokazuje, że można zacząć grać na instrumencie w każdym wieku.
No to ma pan fantazję. Więc.
No nie, no, na Facebooku zobaczyłem takiego młodego smyczkarza i miałem problem z wygraniem na harmonijce jego melodii. Dopiero taką długą honera wyjąłem z szafy taką i dopiero się udało. Tak skomplikowaną melodię grał na
skrzypcach. Skrzypek.
Tak, i po prostu żadna harmonijka tego nie chwytała w ogóle. I to mnie tak do skrzypia troszkę, tak, bo tak piękne te dźwięki są. Może mi się uda taki chociaż jeden utwór wygrać.
To jest bardzo ciekawe w tym zawodzie, że za każdym razem my codziennie spotykamy się z innymi przypadkami, trochę jak lekarz. Dam taki przykład. Dusza powinna stać kilka milimetrów, 2-3 za podstawkiem, w takim, a nie innym miejscu i jest to takie optymalne dla dźwięku. Po czym trafia do nas instrument, który tę duszę ma zupełnie innym miejscu, dla nas wręcz irracjonalnym i okazuje się, że to jest to, że właśnie cała nasza teoria w tym momencie kładzie się w gruzach, bo ten jeden tutaj przypadek dowodzi, że nie ma teorii. To jest magiczny instrument, który trzeba zrozumieć jego humory, jego potrzeby, no i zadziałać. No tak stuknąć duszostawiaczem w duszkę, żeby instrument zabrzmiał najlepiej i nie budować jakiejś teorii, że powinno to tu i tu. Nie, każdy przypadek jest inny i tak odkrywamy tych różnych zjawisk, tych tajemniczych rzeczy związanych z instrumentem coraz więcej. Dlatego jak na początku zaczynałem pracę, wydawało mi się, ojej, ja już tak dużo potrafię, to teraz mając 60 kilka lat stwierdzam, że dużo jeszcze można się uczyć, poznawać i każda wizyta klienta, tak jak tutaj ten pan przyszedł, każda wizyta jest ciekawa. Każdy człowiek jest ciekawy. Mamy to szczęście, że no to tutaj żona może też powiedzieć, że mamy do czynienia z różnymi ludźmi.
Dzień dobry, przepraszam, w tej chwili nie mogę rozmawiać. Przyjdę jak tylko będę mogła, dobrze? Super. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. To jest właśnie moje królestwo. Poznaliśmy się w wieku 17 lat, jesteśmy rówieśnikami. Ja jestem z Krakowa, także krakowiacy i górale. Ale przede wszystkim za jego otwartość, za jego serdeczność. On w ogóle bardzo jest do ludzi bardzo serdeczny, otwarty. Za jego kreatywność. No jest po prostu wspaniałym człowiekiem. Także...
I to wprowadza w duszę instrumentu?
Myślę, że to ma na pewno przełożenie, bo wszystko, co robi ze wszystkimi ludźmi, z którymi się spotyka, to wszystko jest jakoś tam emanuje. To jego ciepło, ta jego życzliwość, nawet jak właśnie instrumenty, dla niego jest tak ważne, na przykład jak buduje instrument, tak, żeby dać z siebie wszystko. Czeka do ostatniej chwili, bo nigdy nie wiadomo, bo dopiero na samym końcu wiadomo, jest wtedy, kiedy zabrzmi. I jak brzmi, czy rzeczywiście to jest to, o co chodziło. Także na pewno jest wielka satysfakcja, prawda? Bo to jednak jest cały proces, jeżeli chodzi o budowę instrumentu, to trwa. Nie chodzi już nawet o same procesy takie, które trzeba wykonać. Natomiast przede wszystkim taka niepewność do końca, prawda? Jak ten instrument będzie brzmiał. Natomiast taki efekt końcowy, no przede wszystkim to, że kilku znanych muzyków na instrumentach męża, no odnosili takie dość duże, znaczące bym powiedziała, sukcesy. Więc jest to tym bardziej takie satysfakcjonujące. Moja praca polega przede wszystkim na kontakcie z rodzicami, z nauczycielami i z dziećmi, co najważniejsze. I to, żeby ich zadowolić wszystkich, czyli żeby dostali to, czego oczekują.
Dzień dobry.
Zapraszam, proszę bardzo.
Tu smyczek do nabicia.
Smyczek do nabicia, tak? Do wymiany włosia?
Tak.
To ja ci tu zrobię miejsce na stole, proszę. Wyciągnij sobie. I kiedy będziesz go odbierać?
Jutro miałam.
Jutro. To ja już sobie zanotuję. Jutro będzie gotowy.
Jasne, dziękuję bardzo.
Często korzystasz tutaj z tej pracowni?
Tak, najczęściej.
Grasz na skrzypcach?
Tak, tutaj w szkole muzycznej. Ja jestem w 11 klasie, tak ogólnie patrząc. To jest taka trzecia liceum. Ja od dzieciństwa lubiłam muzykę i tak akurat moja pani profesor mnie wybrała. Ja jakoś nigdy nie miałam skrzypiec w głowie, ale pani, moja profesor mnie odnalazła i powiedziała, że... byłabym dobra na skrzypcach.
Nie żałujesz? Że
nie, nie, ja uwielbiam ten instrument. Trzeba wymieniać włosia bardzo często, albo jak się jakaś szkoda stanie skrzypcą, no to trzeba szybko iść i zapytać się o albo jakąś poradę, co zrobić. No i z bardzo ważnym aspektem.
Często korzystasz?
Mhm, tak.
To jest taki wynalazek francuski, czyli skrzypce z trąbą. Tak można to...
Tromboskrzypce.
Tromboskrzypce. Francuzi nazywają je sztro, violon. To bardziej służy chyba takiej uczcie wzrokowej, bardziej dla oczu. Gdzieś można zaimponować grając na ulicy, natomiast w takim szerokim zastosowaniu one nie odnalazły się.
I takich prób, bo jak widać ta forma jest dosyć wyjątkowa, no na przestrzeni lat było mnóstwo, natomiast tak jak widać, zdecydowana większość to jest jednak no, klasyczna forma. Nasze środowisko, tutaj środowisko muzyków jest dosyć konserwatywne, także jakieś takie radykalne zmiany nie spotykają się tutaj z aprobatą. Raczej jest to klasyczna forma bazująca na tych starych mistrzach włoskich, no nie tylko włoskich, ale głównie na nich.
Dusza, tak.
Aż chciałbym stanąć, bo jako o duszy mówimy, to musimy chyba z wielką pokorą.
Z wyglądu dusza wygląda, można powiedzieć, banalnie. Jest to świerkowy kołeczek długości, zaraz zmierzymy, kilku centymetrów, który wkładamy do środka instrumentu pomiędzy płytą wierzchnią a spodnią. On reguluje różne napięcia, naciski struny E. I dlaczego ta dusza, no mówi się, instrumenty mają duszę. I rzeczywiście mają, w sensie takim dosłownym.
Tylko jeden taki kołeczek jest.
Jeden kołeczek. Z drugiej strony jest też podpora. To nie jest dusza. To jest, szukam tutaj, czy mam, tak, mamy instrument otwarty. Zaraz zobaczymy. Zaprezentuję. Z drugiej strony jest belka basowa, która...
To już takie dłuższe...
To jest długa taka listewka wklejona wewnątrz płyty wierzchniej i podstawek stojąc z jednej strony opiera się na belce basowej, a z drugiej strony opiera się na duszy. No spróbuję na przykład ustawić duszę, tak? Ciekawe, nie zastanawiałem się, czy to będzie słychać, czy nie, ale no spróbujmy. O, dusza się przesuwa. Tutaj specjalnym duszostawiaczem ją przesuwam górą, dołem. Gra. Dobrze.